walki duchowej, którą toczymy, której często jesteśmy nieświadomi. Wiemy, każda z was pewnie słyszała o czymś takim, że toczy się jakaś wojna i bitwa duchowa cały czas. Ale czasami dajemy się manipulować, bo sobie nie zdajemy sobie sprawy właśnie z tego, na ile tutaj diabeł próbuje mieszać nam różne szyki i dajemy się nabrać po prostu na pewne rzeczy. I dlatego taki tytuł, Największy lub kobiety. A dzisiaj mi taką siłą, w sumie nigdy o tym nie myślałam wcześniej, ale przygotowując się tutaj do tego wykładu, zdałam sobie sprawę z tego, że jak chce się przerwać jakiś konflikt, chce się zgromić jakiś bunt, chce się jakieś wojsko pokonać, to najlepszym sposobem jest, żeby dotrzeć do dowódcy i jego zlikwidować, tak? Bo to wszyscy o tym wiemy. Że się urwie głowę, tak, to cała reszta zginie. Jeżeli się uderzy w punkt taki zarządzający, to bitwa jest wygrana. I dzisiaj sobie zdałam sprawę z tego, że diabeł w ogrodzie Eden przyszedł do kobiety. To jest ciekawe, ale wydaje mi się, że to jednak ma znaczenie, że przyszedł do kobiety, bo wiedział, że jeżeli tutaj wygra, to bitwa będzie wygrana. I niestety tak się stało. I wiesz, że kobiety mają szczególną rolę do odegrania też w takiej bitwie duchowej, jeśli chodzi o zaprowadzenie Bożego Królestwa. To widać również po tym, w jaki sposób kobiety są niedoceniane w kościele. Są niestety nadal nie mamy takich praw, jaką mają mężczyźni. Dużo takich teologicznych argumentów się na to podaje. Ale które ja widzę, że jedynie są tylko pewną zasłoną dymną, bo tak naprawdę za tym wszystkim stoi diabeł, który nie chce, żebyśmy weszły w swoje powołanie, żebyśmy w pełni słuchały Ducha Świętego i dały się przez Niego poprowadzić. Dlatego, że wtedy będzie bitwa wygrana przez baranka, tak, przez Jezusa. I to powstrzymywanie nas od tego różnymi metodami, tak? Jeden to jest właśnie takie zastydzanie, że brakuje nam czegoś, to takie, wiesz, no zobacz, się nie nadajesz, to są inni, silniejsi, lepsi. Są argumenty teologiczne, są argumenty społeczne, to właśnie nasze różne wskazywanie na nasze ułomności. To wszystko nas sprawia, że my się wycofujemy. Wycofujemy się z różnych dziedzin życia, a to nie jest Bożą wolą. Ja wierzę, że mamy po prostu dać się używać Duchowi Świętemu. Bez względu, gdzie nas pośle, tak? Czy to będzie polityka, czy to będzie nauka, czy to będą jakieś sfery związane ze sztuką, z kulturą. Ma być wszędzie tam, gdzie Bóg nas będzie posyłał. Amen. Wierzycie w to? Tak? Okej. Okay. I wierzę, że jak Duch Święty to robi, to nigdy nie będzie nieporządku, to nie będzie anarchii, to nie będzie w jakimś buncie, to nie będzie niezależności. Dlatego, że wszystko, czego nas naucza Nowy Testament, jest to, ktoś to powiedział, rządzenie przez służenie. To nie jest tak, jak w świecie to się dzieje, tak? Gdzie ludzie dominują, żeby innym dać odczuć władzę, żeby czuć się lepszymi od nich, tylko jest to wszystko przez serce sługi, tak jak to robił Jezus. Bez tytułów, bez jakichś, wiecie, funkcji, które nam ktoś nada, tylko po prostu dlatego, że Duch Święty nam coś zleci. Tak więc wroga mamy jednego, ja już o tym dzisiaj mówiłam, że my często myślimy, że naszym wrogiem jest system, że naszym wrogiem jest nasz mąż, dzieci nam robią na złość, szef nam rzuca kłody pod nogi, różne rzeczy czasami nam się wydają. W sobie szukamy różnych też problemów, ale tak naprawdę wróg jest tylko jeden i też musimy mieć świadomość, że On robi wszystko, żebyśmy nie rozumiały, kim jesteśmy. Żebyśmy nie rozumiały swojej tożsamości w Bogu. Jak patrzy na nas Bóg. Dlatego te wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy wcześniej, modliłyśmy się, żeby Bóg do nas mówił, żeby Bóg nam przypominał pewne rzeczy, żeby nas uzdrawiał. Dlatego, że kiedy Jego Słowo jest pierwsze, On jest najważniejszy, to my zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy. I wtedy będziemy nie do pokonania, będziemy nie do zatrzymania. W liście do Efezjan 6:12 jest powiedziane, że nie walczymy z krwią i ciałem, tak? Z ciałem i krwią, tylko walczymy z nadziemskimi władzami i zwierzchnościami. I o tym musimy cały czas pamiętać, że toczy się walka o nas, o nasz umysł. Joyce Meyer kiedyś napisała taką książkę, Bitwa o umysł, świetna książka, która też wskazuje na ten problem, że tutaj cały czas walka się toczy o nasz sposób myślenia, o nasze postrzeganie rzeczywistości. Jeżeli mamy Boży sposób patrzenia na sprawy, to Bóg może nas używać i diabelska potęga jest niszczona. Jeżeli myślimy po ludzku, to, no to wiadomo, jak to wszystko się kończy. Teraz, jakbyście tam mogły mojego męża zawołać, bo chciałam, żeby mój mąż opowiedział wam pewne doświadczenie. Tak jak wy, na pewno, my też mamy różne doświadczenia takie duchowe i chciałam wam opowiedzieć o takiej walce duchowej, która toczy się w moim domu, o moje córki, w szczególności o tą starszą córkę, która ma 18 lat, o którą cały czas walczymy. Czasami musimy sobie przypominać, tak, to, oto mój mąż, możecie tutaj go powitać, chodźmy. Dzielny mąż, dzielne niewiasty. Słuchajcie, Maciek za chwileczkę opowie o jak będzie. O naszej córce, o tym, jak nasz też sposób myślenia czasami taki po ludzku przeszkadza, a jeżeli zaczynam patrzeć na to z Bożej perspektywy, jakie się pojawiają niesamowite przestrzenie możliwości, jak Bóg potrafi prowadzić w tym wszystkim.
Witam wszystkie panie bardzo gorąco i serdecznie. Chcę powiedzieć, że bardzo dobrze się czuję pomiędzy kobietami. Wychowałem się na podwórku, na którym było 15 dziewczyn i ja. I kiedyś jedna z moich koleżanek powiedziała, no i to jest to, dlaczego teraz tak dobrze się z kobietami dogadujesz. A ja mówię, tak, tylko gorzej z facetami. Dobra, co mam o córce powiedzieć?
Na tych
problemach, które
się
aha, córki. Rozumiem. Nasza córka, gdy miała 13 lat, miała 1,70 m wzrostu i w ogóle nie wyglądała na 13 lat. Bardzo podobała się facetom i bardzo jej się to podobało, tylko nam się to nie podobało. I zaczęła robić dziwne rzeczy. Szła do koleżanki na noc, koniecznie musi do koleżanki na noc. My do koleżanki piszemy, dzwonimy, ona mówi, Jagody tutaj nigdy nie było. My do niej piszemy, Jagoda nie odpisuje, nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo co się z nią dzieje. Dziecko wychowane w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie od małego miała całą masę różnych Biblii dla dzieci, Biblii dla młodzieży, jeździło na obozy chrześcijańskie, nabożeństwa w domu, modlitwa, wszystko to było. Ona zaczyna robić całą masę bardzo dziwnych rzeczy, nie będę wam opowiadał nawet jakich, bo jest to bolesne. I gdy miała 13 lat, przyszła do nas i powiedziała tak, drodzy rodzice, wiem, że to, co teraz powiem, będzie dla was bardzo bolesne, ale muszę wam to powiedzieć. Wiem, że Boże sprawy są dla was najważniejsze i chcielibyście, żebym też tak żyła, ale chcę was poinformować, że wybieram inny styl życia. Chcę żyć normalnie, jak wszyscy inni ludzie. Chcę chodzić w nocy na imprezy, chcę pić alkohol, chcę palić papierosy i żyć normalnie, jak wszyscy inni ludzie. Wiem, że bardzo was szokuje to, co teraz mówię. Na szczęście macie drugie młodsze dziecko, na które możecie przelewać swoje rodzicielskie ambicje. Odwróciła się i poszła. I jak powiedziała, tak zrobiła. To jest nasza córka. Bardzo wygadana, nie wiadomo po kim. Ma niesamowitą łatwość formułowania myśli. Także w szkole kiepsko się uczy ze wszystkich przedmiotów, za wyjątkiem języka polskiego, gdy jest dyskusja.
W szkole,
tak. W szkole byliśmy wzywani co dwa tygodnie, szczególnie tuż przed wyjazdem na kościół uliczny. Dzwonił telefon od dyrektora, który nas zaprasza do siebie do gabinetu, bo nasza córka znowu coś dziwnego zrobiła. Ale o tym już nie będę opowiadał. Koniec reklamy rodziny. Ale co jest ciekawe, z Agatą zdaliśmy sobie sprawę, że my nie mamy wpływu na nasze dziecko. Służymy misyjnie. w bardzo wielu miejscach. Prowadzimy ludzi do Chrystusa, budujemy wiarę, działamy na kościele ulicznym, wiele się dzieje i w naszym domu, pod naszym nosem dzieją się bardzo straszne rzeczy, na które nie mamy wpływu, które nas osłabiają i ciągną w dół i nie wiadomo, co z tym zrobić. Podejrzewam, że w wielu przypadkach o jakieś szaleństwo można by się otrzeć, o zwątpienie, czy człowiek w ogóle jest osobą kompetentną, czy powinien dalej robić to, co robi. Zdaliśmy sobie sprawę, że my nic nie możemy, ale Pan Bóg może wszystko. I wiedzieliśmy, że On może zrobić to, czego my nie możemy zrobić. Czyli On może znaleźć przystęp do jej serca. My nie potrafimy, bo jest totalnie zamknięta na mnie, totalnie zamknięta na Agatę. I zaczęliśmy się modlić. Pan dał nam spokój. Bez względu na to, co by się nie wydarzyło, mieliśmy w miarę względny spokój i wołaliśmy: Panie, dotknij serca, dotknij serca. Nie chcemy tutaj skomleć, jęczeć, płakać. Chcemy wołać do Ciebie jako silnego Boga, znać przystęp do jej serca. I wtedy odbywa się konferencja Exodus w Gdańsku. Słyszeli wszyscy o tej imprezie Exodus? Tak, większość słyszała. I my do naszej córki mówimy: Jagoda, będzie fajna impreza w Gdańsku, chrześcijanie organizują, ale mnie to nie interesuje. On mówi: ale Hillsong przyjedzie, który zawsze lubiła. On mówi: ale to mnie nie interesuje. I tak Hillsong ją nie interesuje, to co ją może zainteresować? Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że będzie tam człowiek, którego wszyscy nazywają ekskluzywny menel. Nie wiedzieliśmy, kto to jest. Ona wiedziała, kto to jest. I o dziwo zrobiło to na niej wrażenie. Jest to facet, który w świecie mody wyznacza trendy, jest znany w tym kraju i ona o nim słyszała. Mówi: to może byś poszła zobaczyć ekskluzywnego menela? A ona mówi: no, mogę pomyśleć. Tak się składa, że ekskluzywny menel jest nawróconym człowiekiem. I ona ostatecznie poszła na tą imprezę i tam się działo dużo fajnych rzeczy. I bardzo się cieszyliśmy, że ona dotarła na to miejsce, do Ergo Areny, gdzie to się wszystko toczyło, a niestety była wszędzie za wyjątkiem tych miejsc, gdzie mówiono dobre rzeczy. Tylko patrzyła, gdzie są chłopacy i latała od lewej do prawej, nie mogąc się na niczym skupić. I któregoś tam dnia było spotkanie, które prowadzi Sławek Jagiełła. I opowiadał, jak był chory, całą swoją chorobę opowiedział, jak to się stało i jak Pan Bóg go uzdrowił w bardzo spektakularny sposób. Miał stwardnienie rozsiane, był na wózku inwalidzkim. Facet już umierał, kiedy nagle wstał z wózka totalnie zdrowy. Tak spektakularnie nastąpiło uzdrowienie. I mówi: jeżeli są tutaj osoby, które są chore, proszę, żebyście wyszli do przodu, będziemy się modlić. Ja tak myślę, kogo on wzywa, skoro tutaj są same nastolaty i ludzie, którzy mają po 20 parę lat. I nagle dziesiątki ludzi się podnosi, tych młodych, takich bardzo młodych, wyglądających na bardzo zdrowych, którzy mieli białaczkę, raka i całą masę różnych świństw, wyszli do przodu i ludzie w ich wieku, tacy bardzo, bardzo młodzi, położyli na nich ręce, klęczeli, płakali, modli się o nich. To był jeden z najbardziej poruszających widoków, jakie w życiu widziałem. Tylko rozrywało mi się serce, dlaczego moja córka tutaj, dlaczego jej tutaj nie ma? Dlaczego ona tego wszystkiego nie widzi i nie słyszy? Dlaczego tak się dzieje? Całe to spotkanie bardzo poruszające się zakończyło. Wyszedłem na korytarz, rozmawiam z moim kolegą, nagle podchodzi moja córka zapłakana i mówi: tato, przepraszam Ciebie za wszystkie głupie rzeczy, które robiłam w życiu. Mówię: co się stało? Ona mówi: byłam przed chwilą na tym spotkaniu i moja kuzynka, taka modelka jak ona, która przyjechała z Warszawy na ekskluzywnego menela, moja kuzynka mówi: Jagoda, nie mamy nic do stracenia, musimy wyjść do przodu, niech się modlą o nas. Ślepy ślepego. ale tutaj akurat w dobrym kierunku trafiłem. I wyszły do przodu i ci młodzi ludzie wyszli, zaczęli się modlić i Duch Święty stąpił na jedną i na drugą. I Agota wyszła i zaczęła mnie przepraszać. Mówi, tato, w jednej chwili zrozumiałam, w jakich mrokach żyłam przez ostatnie lata. A jej kuzynka zapłakana dzwoni do mamy i przeprasza swoją mamę. Także wróciliśmy do domu, no i gdzieś kontakt nawiązał się, ona dalej była dziwna, ale już mieliśmy kontakt ze sobą. Gdy mieliśmy nabożeństwa rodzinne, ona w nich uczestniczyła. No, była w stanie, w jakim była, ale już coś drgnęło. Minęło troszeczkę czasu i my pytamy Jagodę, Jagoda, masz chłopaka? On mówi, nie, chłopacy są głupi, ja nie mam żadnych chłopaków. I rozmawiałem z trenerem naszej córki, która ćwiczyła kickboxing w owym czasie. Taka delikatna blondyneczka, jakoś strasznie miała parcie na bicie się. I on dzwoni do mnie i mówi, że nasza córka go bardzo denerwuje, bo nie wiadomo już, z którym facetem kręci. Ja mówię, z żadnym nie kręci. A on mówi, że oczywiście, że kręci. A ja mówię, z kim? Z Karolem. Jak Agoda przychodzi, mówię, no dowiedzieliśmy się, że masz chłopaka. No tak, miałem wam powiedzieć. A ja mówię, ale tydzień temu mówię, że nie masz chłopaka, a dzisiaj wiemy, że chłopaka masz od roku. Ona, no tak, miałem wam powiedzieć. No i w końcu się umówiliśmy z tym chłopakiem. Ten chłopak przyszedł, ona się bardzo denerwowała na to spotkanie. Okazało się, że bardzo fajny chłopak. Super, naprawdę anioł. Jakoś się bałem, żeby ona go nie skrzywdziła. To są Agata miała podobne myśli, nie? I chłopak do rany przyłóż. I na koniec ona miała wtedy 16 lat, od roku już ze sobą kręcili. Zadałem pytanie, Karol, powiedz jeszcze jedną rzecz, ile ty masz lat? A on mówi, 25. A ja mówię, to spora różnica, 26. 26, a on mówi, to spora różnica. Tu mamy pewien problem. On mówi, no właśnie, wiem, no jakoś tak wyszło. No i chłopak już miał wychodzić i my z Agatą zaproponowaliśmy mu modlitwę. On był bardzo zaskoczony, ale się zgodził. Położyliśmy ręce na niego i zaczęliśmy się modlić o niego, o błogosławieństwo. Z Jagodą zaczęliśmy rozmawiać. Zbyt duża różnica, zbyt różne światy. To wszystko zmierza w złym kierunku. Co wy wiecie? Ona wszystko wie, co my wiemy. Minęło ileś tam tygodni. Z Agatą pojechaliśmy w góry, żeby troszeczkę się zregenerować. I się zregenerowaliśmy. Tydzień byliśmy w górach. Było fantastycznie. W drodze powrotnej jedziemy sobie, leci fajna muzyka, obok mnie moja żona, jest cudownie, wspaniale. I nagle mi gdzieś tak do głowy wpadła myśl sprzed tygodni, że trener powiedział, że Karol jest chłopakiem po przejściach. Ja mówię, Agata, ja mam nadzieję, że on nie miał żony. Agata szybko chwyta po telefon, dzwoni i się okazuje, jest żona. Nagle wyjazd skasowany. Jedziemy w ciszy. Mówię, Agata, mam nadzieję, że on nie ma dziecka. Agata szybko dzwoni, cyk, znalazło się dziecko. Czyli nasza 16-letnia córka ma chłopaka 10 lat starszego, który jest rozwodnikiem i ma dziecko. No i dojeżdżamy do domu i ciężka rozmowa. Czy chcesz rozpocząć swoje życie od bycia matką dla dziecka, które chodzi do szkoły, z którym trzeba odrabiać lekcje, które trzeba to, tamto. No i oczywiście wielka histeria, ona nie może bez niego żyć. Ale troszeczkę czasu minęło i ona powiedziała, że z nim zerwie, ale dopiero po Eksodusie. Chciała go na Eksodus zabrać. Dowiedzieliśmy się, że w międzyczasie go zabierała do kościoła zielonoświątkowego. Kilka razy tam byli. I ona powiedziała, że po Eksodusie z nim zrywa. I faktycznie, gdy on Tak, po eksodusie zerwali ze sobą, co nas ucieszyło. Minęło troszeczkę czasu. Karol pisze do nas SMS-a w gości formatu A4. To dosyć dużo, tak mówiąc po jednym. I pisze niesamowitą rzecz. Mówi, gdy byłem u Państwa po raz pierwszy i zaproponowaliście mi modlitwę, byłem bardzo zdziwiony, nie wiedziałem w ogóle, co z tym zrobić. Było to jakieś dziwactwo i zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje. Mówi, ale coś się wydarzyło niesamowitego. Tydzień temu oddałem Chrystusowi życie i żyję dla Niego. A my, wow! Przyjeżdżaj jutro, musimy się koniecznie spotkać. Karol przyjeżdża przestraszony, ponieważ gdy przedtem się widzieliśmy, mieliśmy inny rodzaj relacji. Jagoda siedzi na długo na górze, a my Biblię studiujemy razem. I potem on zaczął w czwartki przyjeżdżać i sobie już studiowaliśmy razem Biblię. Jagoda siedziała na górze. Oni już się nie spotykali. Minęły, a my przez bardzo długo mieszkając na Kaszubach zastanawialiśmy, czy jest możliwe, żebyśmy w tym miejscu, w tym rejonie Polski mogli cokolwiek zbudować, spotkać jakichś ludzi, z którymi byśmy rozmawiali i rozumieli się nawzajem. I nagle tutaj w trójkę studiujemy Biblię. Kilka miesięcy później przenieśliśmy się do Kartuz, bo tam wynajęliśmy takie fajne pomieszczenie, zaczęliśmy tam mieć spotkanie. I stała się rzecz niezwykła, ponieważ nasza córka w międzyczasie zerwała z drugim chłopakiem i ten chłopak trafił na tą grupę, gdzie studiowaliśmy Biblię. Karol, jak jego zobaczył, a kiedyś byli w takich relacjach napięcia między sobą na punkcie naszej córki, ponieważ ona niesamowicie elektryzowała chłopaków, wyszedł i dzwoni do najlepszej przyjaciółki naszej córki i mówi, Ruda, nie uwierzysz, co się stało. Konrad przyszedł na studium Biblii. Ona mówi, co tam się dzieje? Za tydzień muszę przyjść. Tydzień później mamy dwóch chłopaków naszej córki byłych i najlepszą przyjaciółkę. I studiujemy Biblię razem. Ludzie, którzy mają po 50 lat i nastolatków z kolczykami i tatuażami, którzy wychodzą, mówią, kurczę, ale mocne spotkanie, to jest to, czego my potrzebujemy. Jak to w ogóle możliwe, że ludzie o tak dużej różnicy wieku czują się dobrze ze sobą i mają wspólne tematy? Tylko Bóg jest w stanie to uczynić. I wracamy do domu i mówimy, Jagoda, wiesz co Karol dzisiaj powiedział? Że Jagoda jest osobą, która przyprowadziła mnie do Chrystusa. Mówię, czy wiesz, jak niewiele osób jest w stanie powiedzieć, że ktoś ich przyprowadził do Chrystusa i wskazać, kto to był? Czyż jak niezwykły jest to przywilej? I nagle widzę, że ona rośnie. Mówi, przyprowadzę wam następnych znajomych. Nasza córka próbowała bardzo mocno żyć przez ostatnie lata inaczej niż jej rodzice. Ale wychodziło z niej tylko to, co miała wewnątrz. Czym skorupka za młodu. Nie potrafiła o niczym innym mówić. I pomimo, że wydawało się to dziwactwem, okazywało się, że treści, które wypowiadała, robią niesamowite wrażenie na jej znajomych. Ponieważ tak naprawdę wszyscy żyli tak samo, ona żyła inaczej. A ona chciała żyć inaczej niż jej rodzice. I w chwili obecnej mamy dobry kontakt ze sobą. Nasza córka coraz trzeźwiej mówi, coraz lepsze decyzje podejmuje, coś wyraźnie zmierza to w lepszym kierunku. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba tyle, nie?
Amen.
Także Pan ma swoje bardzo ciekawe drogi, tylko no nie wpadać w panikę, nie? Żeby nasze modlitwy nie były jęczeniem i skomleniem, tylko zaufaniem do Niego. Bez względu na to, co się nie stanie, ufać trzeba Jemu.
Dzięki, Adasie. Nasz jest opowiadaczem. My się często dzielimy, bo ja nauczam, on opowiada, więc tak się zazwyczaj dzielimy. Jutro też będziemy o Pakistanie opowiadać. Parę słów jeszcze, bo tak się śmiejemy, że jeszcze trzech chłopaków i zbór otworzymy, nie? Jak uda nam przyprowadzić. I że jest najbardziej efektywną, niewierzącą ewangelistką. No sama nie chodzi do kościoła, nie czuję się zbyt dobrze w kościele, ale Boga wierzę i rzeczywiście o tym Bogu opowiada cały czas. Ale chciałam jeszcze podkreślić pewien moment zwrotny w tej całej historii, bo rzeczywiście były takie momenty rozpaczy pewnej. Człowiek jest wierzący, ale kiedy spada na ciebie taki cios w postaci, gdzie twoje dziecko cierpi i ty widzisz to, że ono idzie w innym kierunku, to, no to jest najbardziej czuły punkt, tak? Naprawdę można stracić werwę, że tak powiem, jakąś wiarę w to wszystko. I mieliśmy różne momenty. Ja zawsze lubię mówić, że mnie przy życiu utrzymywało to, no przy życiu, przy takim stanie dobrym, psychicznym w tym wszystkim, to, że modliłam się o Jagodę i w pewnym momencie Bóg też jej pokazał, że te moje modlitwy, że one mają wpływ. Ona parę razy powiedziała: mamo, twoje modlitwy uchroniły mnie. Bardzo wiele razy chciałam pójść w pewne miejsca, chciałam zrobić głupoty pewne relacje nawiązać. W złe miejsca chciałam pójść i nie mogłam, bo czułam twoje modlitwy. Tak mówiła. Czułam twoje modlitwy. I ona to naprawdę odczuwała, że ja się modlę. Ale w tych modlitwach też miałam taki moment zwrotny, kiedy Bóg mi pokazał: Agata, ty jęczysz. Przestań jęczeć, tak? Boże, zrób coś z moją córką. Tak lubimy czasami Bogu. Mówi, masz się inaczej modlić. Bóg mi przypomniał takie doświadczenie córki Kary Blake'a, taki jest ewangelista też, który się modlił o uzdrowienie, gdzie ta córka w pewnym momencie, kiedy się nawróciła, zaczęła się modlić o swojego męża i Bóg jej powiedział, dlaczego modlisz się inaczej o zbawienie swojego męża, niż jak się modlisz o uzdrowienie. A ona tak się zastanawiała, jak to inaczej? No inaczej, bo jak się modlisz o uzdrowienie, to masz wiarę, modlisz się z wiarą i ogłaszasz uzdrowienie. A kiedy modlisz się o zbawienie swojego męża, to tak jęczysz. Boże, zrób coś z nim, zmień jego serce. I ona zaczęła inaczej się modlić, z taką wiarą i oczekiwaniem. I Bóg mi też coś takiego powiedział pół roku temu. Zaczęłam się modlić inaczej, zaczęłam wyobrażać sobie, że moja Jagoda już jest przemieniona, że służy Bogu, że jest łagodna, że służy ludziom, że jest razem z nami w służbie. Zaczęłam to sobie wyobrażać i zaczęłam się tak modlić, ogłaszając jak gdyby to. Boże, dziękuję Ci za moją córkę, która razem z nami służy, która opowiada o Bogu. Dziękuję Ci, że jest silna w wierze. Dziękuję Ci, że jest skupiona na Twoim słowie, że nie słucha podszeptów diabła. Zaczęłam w ten sposób po prostu się modlić. Pierwszy efekt był taki, że sama wiarę zyskałam, tak zaczęłam inaczej w ogóle patrzeć na moją sytuację. Właśnie nie, że to jest beznadziejna sytuacja, tylko że to jest taka pewnie napięcie, oczekiwanie, że za chwileczkę coś się wspaniałego wydarzy z moim dzieckiem. Tak wiecie, takie zaczęłam mieć ekscytację, a z drugiej strony po dwóch tygodniach już takiej modlitwy zaczęłam widzieć zmiany w Jagodzie. Coś niesamowitego. Ta córka Kary Blake'a, po też dwa tygodnie modlitwy, ten mąż jej się nawrócił w ogóle. Też cuda się zaczęły dziać. I ja też zaczęłam widzieć w mojej córce zmiany. Ona zaczęła z nami nawiązywać relacje. Też ma bardzo trzeźwe podejście do tego, kto powinien być jej chłopakiem. Podjęła pierwszą pracę. No w każdym razie widzimy pozytywne zmiany w niej. Jeszcze nie doszła, wiecie, może do tego punktu, w którym byśmy jeszcze chcieli ją widzieć, ale widzimy zmiany. Więc chwała Bogu za to i ja wiem, że no to jest właśnie nawiązanie do tego, gdzie jest nasz wróg, tak? Że my czasami nasze modlitwy, nasza uwaga znowu jest skupiona na ranach, na bólach, na problemach, a czasami nawet złościmy się na ludzi, którzy nie żyją tak, jakbyśmy chcieli, tak? Czy to są mężowie, czy to są dzieci, ktokolwiek tam nie jest. A tymczasem walkę duchową prowadzimy i ona musi się gdzie indziej rozgrywać. Przede wszystkim ta walka się rozgrywa w naszym umyśle, w naszym sercu, w nas, w środku. Jak będziemy na daną sytuację patrzeć, tak? Czy to jest sytuacja beznadziejna, czy to jest sytuacja potencjalnego cudu, tak? Który za chwilę się wydarzy. Jeżeli będziemy tak patrzyły na różne problemy, że to jest sytuacja, w którą za chwileczkę wkroczy Bóg i będzie cud, no tak jak z tymi chłopakami, słuchajcie, no w życiu bym sobie nie wymyśliła, że byli chłopcy mojej jagody będą przychodzili do nas na grupę i będziemy tworzyli kościół, będziemy się razem modlili. Bóg ma niesamowite pomysły. On po prostu dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? Lubi czasami 3 albo 10 piec. Ale potrzebna jest nasza współpraca w tym z nami. A pierwszym elementem, najważniejszą rzeczą, kiedy chcemy nawiązać z Bogiem współpracę, to jest wiara. Wiara, że On może, że to się wydarzy. Postawa oczekiwania, bo wiara to nie jest tylko tak, Bóg istnieje, bo tak to diabeł też wierzy, tylko to jest takie pełne ekscytacji, oczekiwanie, że za chwileczkę Bóg uczyni cud w tej sytuacji. A jak my tak podchodzimy, to inaczej się modlimy, inaczej się zachowujemy zupełnie, w inny sposób mówimy o tych naszych różnych zmaganiach. Diabeł też to widzi jaką ma pozycję i to już jest walka wygrywana na polu duchowym. Bo najpierw się toczy bitwa w duchowej sferze, a dopiero potem w tej rzeczywistej, materialnej. My na początku wygrywamy w duchu, wewnątrz, mając inną postawę wiary, i to potem przelewa się na zewnątrz. Jak otworzycie sobie Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, to chciałam tutaj powiedzieć o takiej walce, którą toczył Jezus, która wierzę, że była walką, która zadecydowała o tym, co się potem wydarzyło w życiu Jezusa. To jest walka na samym początku Jego służby, tuż po tym, jak Jezus wrócił z nad Jordanu, tam gdzie Duch Święty na Niego stąpił, tam gdzie przyjął chrzest. Tak? Czyli to jest początek Jego działalności, sam początek. Diabeł lubi uderzać na samym początku, bo żeby zdobyć jakąś pozycję. I tutaj w przypadku Jezusa też jest taka historia. Tutaj czytamy w 4 rozdziale, że Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię. Przez 40 dni był kuszony przez diabła. Nic nie jadł w tych dniach, a gdy minęły, poczuł głód. I tu zaczyna się bitwa. Dlatego, że przychodzi diabeł. I mówi do niego tak. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Jezus mu odpowiedział, jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym. Tutaj następują pewne elementy kuszenia Jezusa na różnym tle. Chciałam waszą uwagę skupić na tym początkowym fragmencie, szczególnie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zaczyna się walka duchowa od czego?
Odważenia tego, kim jesteś.
Tak. Kim ty jesteś? Jeśli jesteś Synem Bożym, tak? To diabeł zaczyna słowami, które podważają tożsamość Jezusa. Kim ty jesteś, tak? Kim ty jesteś, żeby robić to, co robisz, tak? Kim ty jesteś, że za chwileczkę będziesz dokonywał cudów, że będziesz robił wspaniałe rzeczy? Kim ty jesteś? Czy ty jesteś rzeczywiście Synem Bożym? Czyli zasiewa wątpliwość w tym najbardziej czułym punkcie, bo jeżeli diabeł zasieje wątpliwość w tobie, kim ty jesteś, to ty nic już nie zrobisz, bo będziesz wątpiła w siebie, nie będziesz wiedziała, na czym stoisz. A jeżeli będziesz pewna tego, kim jesteś, to będziesz szła w pewne miejsce, będziesz w autorytecie przemawiała, będziesz w autorytecie dokonywała pewnych decyzji, albo będziesz wiedziała, że nie robisz tego sama, tylko postawił cię tam Bóg. I tutaj diabeł też chciał Jezusa po prostu wytrącić z równowagi, tak? I zobaczcie odpowiedź, jaka jest. Diabeł go tutaj namawia, żeby zaspokoił swoje własne potrzeby, tak? Cielesne. A Jezus mówi, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym Słowem Bożym. Wskazuje to tutaj na siłę, skąd czerpiemy siłę, skąd czerpiemy tożsamość, skąd czerpiemy pokarm, tak? Który nas odżywia i wzmacnia. Ze Słowa Bożego. Tak wskazuje na Słowo Boże. I zauważcie, że za każdym razem, kiedy jest kuszenie, 6 werset, tutaj go zabiera diabeł, że pokazuje mu wszystkie królestwa świata i mówi, dam ci całą tą potęgę, chwałę, tylko oddaj mi pokłon, tak? Jezus, znowu cytuję mu, jest napisane w 8 wersecie, odejdź ode mnie szatanie, jeśli jest bowiem napisane, Panu swemu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Po raz drugi cytuję fragment ze Słowa Bożego. I trzeci raz, 9 werset, postawił go na szczycie świątyni i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, znowu to samo, tak? Znowu podważa, rzuć się stąd. Tutaj diabeł się wznosi na wyżynę swojego teologicznej wiedzy i cytuje Pismo Święte również, tak? I mówi, jest bowiem napisane. Przykaże, rozkaże o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli i będą cię nosić na rękach, abyś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Czyli tutaj diabeł, zobaczcie, posługuje się tą samą bronią już co Jezus. Jezus dwa razy cytował mu Słowo Boże. Za trzecim razem diabeł już podejmuje wyzwanie i również uderza słowem. A Jezus mu odpowiedział, powiedziane jest, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Kiedy diabeł skończył całe kuszenie, odstąpił od niego na jakiś czas. Chciałam wam tutaj zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Jezus duchowo walczył. W jaki sposób On odpierał ataki diabła, który przychodzi i podważa to, kim jesteś, kim ty w ogóle jesteś, żebyś miała coś robić, żebyś miała coś znaczyć. Zauważyłyście pewien wzór, który Jezus zastosował tutaj? Co On robił? Za każdym razem. Co Jezus robił? Używał Bożego Słowa, tak? On bronił się Bożym Słowem. Nie opowiadał doświadczeń ze swojego życia, nie mówił o doświadczeniach innych ludzi, tylko on dokładnie wiedział, co powiedział Bóg. Co powiedział Bóg? Boże Słowo, to co Bóg do nas mówi. Bo to nie jest tylko Biblia, to nie chodzi tylko o, nie chodzi o wiedzę teologiczną. Jak widzimy, diabeł używał teologii, tak? Ale to nie chodziło o teologię, ona była za słaba. Chodzi o to, co powiedział tobie Bóg. To ma moc. To ma moc. My musimy wiedzieć, jak używać Bożego Słowa. Bo to jest miecz. Jest powiedziane o tym, że Słowo Boże jest jak miecz. W liście do Efezjan 6,17. Tutaj sobie otworzycie. Trzeba po prostu sobie zapisać. Chciałabym tak znać Biblię, żeby nie trzeba było otwierać, tylko wszystko na pamięć. 6,17. Weź też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To są elementy zbroi, którą mamy. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I tutaj Jezus dokładnie w tej historii posługiwał się jak mieczem. Odpierał te wszystkie ataki Bożym Słowem. I to, jak Pan Bóg mu objawił to Słowo. Nawet w tym ostatnim kuszeniu, zauważcie, diabeł używa Słowa Bożego, używa też Biblii, ale Jezus wiedział, On miał objawione Słowo Boże. Jezus wiedział, jak właściwie stosować Boże Słowo. Jest dużo ludzi, którzy teraz cytują Biblię. Wczoraj usłyszałam o jakiejś sekcie, która tutaj na tych terenach była, gdzie człowiek wierzący ją założył i Bożym Słowem się posługiwał, a tam jakieś były zbiorowe orgie i inne dziwne rzeczy, a ktoś Biblii używał, żeby to wszystko, wiecie, uwiarygodnić. Więc to jest możliwe, być mocno zwiedzionym, mocno w grzechu i cały czas Biblię używać, tak? Więc my potrzebujemy Bożego Słowa, Bożego objawionego Słowa, dlatego żeśmy się modliły, Boże, powiedz mi, kim jestem. Boże, czytamy Pismo Święte po to, żeby usłyszeć Boży głos, żeby zrozumieć, co Bóg o nas mówi. Bo wtedy jesteśmy jakby zaimpregnowane, jesteśmy wtedy bezpieczne. Jak byłam poprzednim razem tutaj w Otwocku, to mówiłam o tych wszystkich fragmentach z Pisma Świętego, które mówią o nas. Jest mnóstwo tych fragmentów. A ja mam je wypisane w jednym miejscu, które mówią o naszym powołaniu, o tym, jak Bóg na nas patrzy, kim my jesteśmy w Bożych oczach. Jak patrzyłam, to chyba z 5 czy 6 stron, po prostu jeden po drugim, wszystko z Biblii wypisane, jak Bóg na nas patrzy. I to jest takie lekarstwo. Kiedy my czytamy o takich rzeczach, to nam się zmienia patrzenie na siebie, tak? jeżeli czytasz o tym, że jesteś ukochaną córką Boga, że jesteś wybrana przed wiekami, że jesteś źrenicą Jego oka, że nawet matka Cię odrzuci, albo Cię nigdy nie odrzuci, że On cały czas na Ciebie patrzy, że On wyczekuje, żeby Cię błogosławić, że wszystkie rzeczy poddał pod Twoje stopy, że już teraz umieścił Cię w Chrystusie razem po prawicy Boga. Jeżeli my te wszystkie rzeczy zaczynamy czytać po kolei, sobie myślimy, wow, to jest o mnie, to naprawdę jest o mnie, to zaczyna do nas docierać, kim my jesteśmy. Zmienia nam się myślenie o siebie, o sobie samej. Wiecie, i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Popraw koronę, bo masz tą koronę. Jeżeli oddałaś swoje życie kiedykolwiek Bogu, a jesteś córką króla w takim razie, to znaczy, że na twojej głowie jest korona, chociaż jest niewidzialna, ale jest. Tylko my ją czasami musimy poprawić, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my ją nosimy w ogóle. Że my nie jesteśmy zwykłe. I tu nie chodzi o to, że wiecie, jesteśmy lepsze niż inne, niż inni ludzie. Nie, ale to do czegoś zobowiązuje, że jesteśmy córkami króla, prawda? Się jakoś inaczej wtedy człowiek nosi, że tak powiem. Inaczej się zachowuje, inaczej siebie traktuje. I to też zauważają inni ludzie. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza: nie pozwól, aby cię ktokolwiek lekceważył z uwagi na twój młody wiek. Co to znaczy? To znaczy, że ty możesz sobie pozwolić siebie lekceważyć, albo możesz sobie nie pozwolić siebie lekceważyć, tak? To od nas zależy. Niesamowite to jest. Nie masz wpływu, żeby cię ktoś lekceważył czy nie, ale możesz sobie nie pozwolić. To jest to nieprzyjęcie tego zranienia, o którym mówiliśmy wcześniej, który Todd White miał. Ty nie przyjmujesz tego, że ktoś cię ma jakoś traktować. Ty siebie traktujesz inaczej, bo wiesz, kim jesteś. I to będzie oddziaływało też na innych ludzi. Oni będą widzieli. Ja jestem osobą, która nie pracuje w sobotę nigdy, bo tak rozumiem Słowo Boże, że szabat dla Boga jest święty i to jest czas dla mnie, tylko dla Boga, dla mojej rodziny, nie pracuję wtedy. W ten sposób studiowałam na dwóch kierunkach studiów zaocznych, nie studiując w sobotę. To było dużym wyzwaniem dla mnie. Czasami u mnie w szkole też były różnego rodzaju spotkania. Moja szefowa jakieś chciała szkolenia i tak dalej. Mnie namówić, ja jej parę razy powiedziałam, że dla mnie to jest święty czas. Ja czytam Pismo Święte i ja po prostu nie pracuję wtedy. To pamiętam, że już później, bo tam pracowałam w tej szkole 12 lat, to po paru latach już szefowa nawet do mnie nie przychodziła. Ona po prostu wiedziała, że mi nie, po prostu nic nie wskóra. Nie może mnie ani do tego jej zmusić, ani namówić. A po prostu ja siebie jakoś traktowałam i też to otoczenie musiało się z tym pogodzić. Tak? Musiało też to przyjąć, że pewne rzeczy po prostu nie ma mi co nawet proponować. Więc myślę, że to jest, to bardzo dużo od nas zależy, jak my postrzegamy rzeczywistość i jakie sygnały wysyłamy do innych ludzi. Tak? Czy pozwalamy się lekceważyć, czy nie pozwalamy się lekceważyć, tak? Czy jak my siebie traktujemy. Tak więc Boże Słowo, dlatego nie opieramy naszej wartości na tym, że nie wiem, coś zrobiłam, że mam 3 doktoraty, albo nawet no niektórzy duchowi ludzie to mają takie duchowe sposoby do wartościowywania się, na przykład, nie wiem, przemawiałam na 5 kontynentach, tak? Albo udało mi się, że Bóg uzdrowił przeze mnie 3 osoby. Wiecie, my mamy, ta cielesna natura cały czas się karmi dokonaniami i mamy różne sposoby, żeby się tak dowartościować, tak? Jedna kobieta powie, no ja 5 dzieci wychowałam, tak? Ktoś inny ma jakieś tam inne dokonania. A Bóg nie chce, żebyśmy na tym budowali, tak? Bo to są cielesne sposoby. Ale żebyśmy budowały swoje poczucie wartości właśnie na tym, co mówi o nas Bóg, jak On na nas patrzy. I wtedy będziemy wolne od takiego starania się, żeby coś udowodnić światu, że ja naprawdę coś znaczę, że ja naprawdę coś dokonałam. Nie będziemy musiały wtedy porównywać się, jeśli chodzi o wygląd, tak? Ona ładnie wygląda, ja gorzej wyglądam. Takie różne mamy też babskie sposoby dowartościowania się. Tylko po prostu będziemy wiedziały, kim jesteśmy. Że jesteśmy tymi królewnami, tak? Że nasza wartość jest zupełnie gdzie indziej leży. W naszej relacji z Bogiem. Okej, mam nadzieję, że żyjecie, że żeście przyjęły to, to co mówiłam, że to w jakiś sposób dźwięczy w waszych duszach również. Ja mam taki specjalny zeszycik u siebie w domu, gdzie zapisuję wszystkie słowa, które od Boga kiedykolwiek otrzymałam. Tak jak nawet dzisiaj, żeśmy miały tą sesję króciutką, gdzie Bóg powiedział o mnie pewne rzeczy. Ja to sobie potem wszystko zapisuję. W jakiejkolwiek modlitwie, ktoś o mnie się modlił, na jakiejś konferencji coś słyszałam. Te wszystkie rzeczy mam spisane. I szczególnie, kiedy mam taki słabszy czas, trudniejszy czas, to otwieram ten zeszycik i czytam. Czytam, wypełniam swoją głowę Bożym Słowem, co Bóg o mnie powiedział. I mówię, to jest moja prawdziwa tożsamość. To jestem ja. A nie co tam gadają inni ludzie, czy co się dzieje. A to chodź Maciek, tutaj powiesz o tym. Tak? Mamy, przywieźliśmy parę książek dla was, które też uważamy za bardzo wartościowe i może miałobyście ochotę skorzystać z nich. Mój mąż jest wydawcą, tutaj wydaje ciągle coś, a nie pisze.
Ktoś powiedział, że trzeba uważać, o czym się ze mną rozmawia. Potem artykuły powstają, ale wszystkie są pozytywne, także można rozmawiać. Dobrze, kochani, książka o powstaniu Kościoła Ulicznego w Gdańsku. Absolutne szaleństwo w naszym życiu. 5 lat temu wyszliśmy po raz pierwszy na ulicę w gronie około 20 osób i zaczęliśmy głosić Ewangelię do przypadkowo przychodzących ludzi. I można pomyśleć, ojej, jak ludzie zareagują. Okazało się, że ludzie zareagowali bardzo dobrze. I w tej książce opisane są pierwsze 2 lata naszych spotkań, czyli pierwsze 100 spotkań na kościele ulicznym. Znajdziecie tutaj około 500 świadectw ludzi, którzy przechodzili przypadkiem i zetknęli się z głoszoną Ewangelią, w jaki sposób zareagowali na to. Mamy też książkę poświęconą modlitwie. Ona została wydana 150 lat temu i od tego czasu pozostaje na czołowych pozycjach we wszystkich seminariach teologicznych na całym świecie. Polecają ją, bo jest tak istotna. Jest bardzo cienka. Jeden z moich przyjaciół powiedział, że jest tak esencjonalna, że w pół roku ją się powinno czytać. Po prostu zdanie w zdanie jest tak głębokie i tak mądre. Rzecz jest jeszcze ważna. Pisał to człowiek w połowie XIX wieku. Były to czasy niepodobne do naszych, gdzie ludzie wiedzieli, co to znaczy poświęcenie, co to znaczy trud, co to znaczy bojaźń pańska. My powoli zapominamy w ogóle, co to jest. Gdzieś nasze kościoły stają się miejscami tak wygodnymi, że czasami przestają być kościołami, a są miejscami po prostu wzajemnych spotkań. I książka tak troszeczkę biograficzna, gdy miałem 23 lata, popełniłem szereg błędów, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, aby spłacać grzechy mojego dzieciństwa, jak to nazwał kolega, i tutaj opisałem. Kiedy zaproszono mnie z Radia Koszalin, żeby coś na ten temat opowiedzieć, i redaktor mówi tak, to miała być książka podróżnicza, 3/4 jest o Bogu. Także ta książka jest o Bogu. Jeżeli macie młodych ludzi, którzy gdzieś tam mają ciężki czas w życiu z Bogiem, to podobno jest to dobra lektura. Mamy też jeszcze kilka książek, które są za darmo. Tam jest napisane, że możecie złożyć dar na naszą fundację i te środki pójdą na misję w Pakistanie. Jak chcecie, możecie zostawić jakiś dar, a jak nie chcecie, to nie musicie zostawiać. Także te książki, gdzie jest napisane dar na fundację, to tam można je sobie brać. Dziękuję bardzo.